Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, ja nie będę prezentował żadnej prezentacji multimedialnej, natomiast nie zdążyłem wydrukować sobie pewnych wskazówek, stąd laptop na mojej pulpicie. Powiem tak, jeżeli niektórzy z Państwa spodziewali się, że zacznę od jakiegoś takiego frontalnego ataku na dokument, to niestety Państwa rozczaruję. Ja nie tyle chciałbym się odnosić do samego dokumentu, bo rzeczywiście na to był czas już w pierwszym czytaniu, co cofnąć się jeszcze wcześniej i jakby zacząć od analizy pewnej filozofii, która legła u podstaw konstrukcji tego dokumentu, ale nie tylko w tym roku, ale w ostatnio kolejnych latach. W tej kadencji to już trzeci projekt budżetu, nad którym debatujemy, przedostatni. Stąd chciałbym zacząć od oceny tej filozofii, która legła u jego podstaw. Jak chodzi o sam projekt budżetu, rzeczywiście podstawowe parametry robią wrażenie. Jest budżet pod wieloma względami rekordowy. Zarówno jak chodzi o wpływy, jak poziom wydatków na inwestycje, to robi wrażenie. Z drugiej jednak strony rzeczywiście mamy tę filozofię, o której przed chwilą wspomniałem. Jest to już kolejny rok, w którym mamy po prostu budżet kontynuacji. I tu prosiłbym, żeby mnie dobrze zrozumieć. Nie chodzi mi o to, że jest to kontynuacja zadań już rozpoczętych czy zaplanowanych, bo to jest naturalne, że tego typu zadania należy kontynuować. Chodzi mi o kontynuację sposobu myślenia o mieście, która niestety niewiele ma wspólnego z innowacyjnością i odważnym myśleniem o tym, co jest nowoczesne, co może rozwojowi miasta służyć. I nie chodzi mi o to, co jest nowoczesne dzisiaj, tylko chodzi mi o myślenie o tym, co będzie wyznaczało trendy rozwojowe nowoczesnych metropolii za lat 10 czy 20. I taki stan rzeczy, na który radni PiS-u zwracali już uwagę niejednokrotnie, jest sankcjonowany zarówno przez pana prezydenta, jak i przez mającą samodzielną większość w Radzie Miasta Platformę Obywatelską. Takim symptomatycznym dość potwierdzeniem tego, o czym przed chwilą wspomniałem, jest reakcja pana przewodniczącego Klubu Platformy Obywatelskiej podczas drugiego czytania, kiedy omawialiśmy po kolei wszystkie poprawki i doszliśmy do poprawek Klubu Prawa i Sprawiedliwości, między innymi rzeczywiście dosyć innowacyjnej poprawki dotyczącej zaledwie opracowania koncepcji, tak? Metra bądź tramwaju podziemnego. I szczerze mówiąc, uderzyło mnie, że reakcja pana przewodniczącego była wprost alergiczna na tę poprawkę. I jedyne słowa komentarza, jakie udało nam się usłyszeć na temat tej poprawki, to niemożliwe, nierealne i pomysł na równi z budową w Poznaniu kosmodromu. To jest o tyle przykre nawet nie dla mnie, tylko dla Poznania i dla poznaniaków, że istnieją w Europie dziesiątki miast, wielokrotnie dużo mniejszych od Poznania, takich jak Lozanna, 123 tysiące mieszkańców, takich jak Perugia, 150 tysięcy mieszkańców, w których na szczęście nikt z przedstawicieli władz nie... Jakby pierwsze słowa przychodzące mu na myśl przy tego typu pomysłach to nie było niemożliwe, nierealne. Być może dlatego w tych miastach już dawno metro jest. Takie miasta jak Bilbao, połowę mniejsze od Poznania, gdzie metro w tej chwili powstaje, to szereg innych miast, których listę przedstawię Państwu, kiedy szczegółowo będziemy omawiali poszczególne poprawki, gdzie władze miasta nie kierują się w pierwszym rzędzie oceniając innowacyjne czy nowatorskie pomysły sformułowaniami niemożliwe, nierealne, kosmiczne. To jest szczęście tych miast. Ja zgadzam się, panie przewodniczący, że w Poznaniu budowa metra jest nierealna i niemożliwa. Przy tym układzie władzy jest nierealna, jest niemożliwa. Zgadzam się. Oczywiście to jest jedna ze zgłoszonych poprawek. Ja nie będę się odnosił do innych. Będzie na to czas podczas ich omawiania. Myślę, że zarówno wnioskodawcy je będą argumentowali, jak i wszyscy będą mieli okazję się do nich odnieść. Szanowni Państwo, poprawki złożone do budżetu mówiąc o nich ogólnie, złożone przez radnych Prawa i Sprawiedliwości, były również wyjściem naprzeciw oczekiwaniu mieszkańców Poznania. I nie chodzi mi o pojedynczych mieszkańców, chodzi mi o całe grupy zawodowe, które poprzez sposób traktowania ich przez władze miasta Poznania niestety nie mogą obydwoma rękami podpisać się pod hasłem Poznań, tu warto żyć. Chodzi mi między innymi o poznańskich nauczycieli, którzy, jak chodzi o warunki stwarzane im przez miasto, warunki finansowe, są traktowani gorzej niż przez szereg innych gmin, które w tak ulubionych przez władze Poznania statystykach nie mogą się nawet z Poznaniem różnić, chociażby jak chodzi o możliwości finansowe naszego miasta. Ubolewam, że podczas drugiego czytania budżetu, mimo nawoływań zarówno pana przewodniczącego komisji, jak i radnych wszystkich klubów do tego, żeby podejść do sprawy merytorycznie, klub większościowy, który ma również większość i w tej komisji, w komisji budżetu, w komisji, w której odbywało się drugie czytanie, podszedł do sprawy czysto politycznie, w oderwaniu od merytoryki i odrzucił wszystkie poprawki radnych Prawa i Sprawiedliwości tylko dlatego, że były złożone przez radnych Prawa i Sprawiedliwości, co kuriozalne nawet w sytuacji, kiedy bliźniaczo brzmiały i zarówno co do treści, jak i co do źródła, jak poprawki składane przez radnych Platformy Obywatelskiej, które były akceptowane. Więc gdzie tu merytoryka, o którą tak apelujecie bardzo często państwo z Platformy Obywatelskiej, na której przecież wszystkim powinno nam zależeć. A pan przewodniczący Majchrzycki ubolewał nad wynikiem głosowania w Komisji Budżetu podczas drugiego czytania. No, ja również nad nim ubolewam. Myślę, że nawet bardziej niż pan przewodniczący, bo to poprawki mojego klubu zostały gremialnie odrzucane z przyczyn politycznych. Natomiast o tyle nie rozumiem tego ubolewania, że klub pana przewodniczącego Majchrzyckiego ma większość w tej komisji i to on decydował o wyniku tych głosowań. Więc przyjmuję te słowa pana przewodniczącego po prostu jako autokrytykę. No i cieszę się, że pan przewodniczący o taką autokrytykę się na tej sali pokusił. Jak chodzi o drugie czytanie budżetu, myślę, że tutaj warto kilka słów poświęcić na ten temat. Po raz kolejny niestety okazało się, że drugie czytanie budżetu jest po pierwsze fikcją, a po drugie marnowaniem czasu tych osób, które rzeczywiście do swoich obowiązków poważnie podchodzą i chcą brać udział w drugim czytaniu budżetu. Fikcją w dużej mierze z powodu, o którym już wspomniałem wcześniej, że nie ma merytoryki, jest tylko polityka, a marnowaniem czasu osób poważnie podchodzących do swoich obowiązków, dlatego że w czasie całego trzydniowego drugiego czytania budżetu na tej sali siedziało w przedziale od 3 do 8 radnych. Poza głosowaniem, gdzie rzeczywiście mieliśmy prawie że komplet, ale tu jakby trudno się dziwić, a każdy chciał swoje poprawki przepchnąć, więc szczerze mówiąc jest to fikcja. Zgadzam się z panem przewodniczącym, że należy zastanowić się w ogóle nad sensem drugiego czytania w takim kształcie, bo niczemu to po prostu nie służy. Ja już nie będę odnosił się do sposobu prowadzenia drugiego czytania, bo rzeczywiście ono w tym roku było momentami skandaliczne, jak nigdy wcześniej. Ale to myślę, że już nie będziemy roztrząsać tutaj, omówimy to sobie w gronie komisyjnym podczas najbliższego posiedzenia Komisji Budżetu, a w gronie, jak mówię, radnych komisji. Szanowni Państwo, przed nami debata na temat poprawek. Dlatego, jak mówiłem, ja już nie będę w poszczególne poprawki tutaj wchodził. Będzie możliwość uzasadniać, odnosić się do nich. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości ostateczną decyzję co do głosowania w sprawie budżetu miasta na rok 2009 podejmie po głosowaniu nad poprawkami. No, niemniej jednak nie trudno przewidzieć ich wynik. No, żeby przewidzieć wynik głosowania w tej sali, szanowni państwo, nie trzeba jakichś czynności zanadto obciążających intelekt wdrażać. Więc szczerze mówiąc w tej chwili nie wydaje mi się, abyśmy mogli ten projekt budżetu poprzeć, aczkolwiek mówię, ostateczną decyzję jeszcze podejmiemy. Dziękuję bardzo.